już przenosimy
ale
się.
Ale was kocham bardzo. Już a teraz do Pragi. Dziękujemy ojcom z Pragi.
Natomiast ta sala, w której się teraz znajdujemy, drodzy Państwo, to jest sala Władysławowska, największa sala w zamku w czeskich Hradczanach, gdzie odbywały się... różne wielkie uroczystości koronacyjne, gdzie wjeżdżali nawet posłowie, senatorowie konno i tu przyjmował ich król. I teraz orkiestra straży.
Słyszymy fanfary straży zamkowej i wchodzą członkowie senatu.
Zamku praskiego zamku na Hradczanach w towarzystwie prezydenta Republiki Czeskiej pana Václava Klausa i dostojnych przedstawicieli życia akademickiego, naukowego Czech. Oczywiście najważniejsze pierwsze miejsce przeznaczone jest tutaj, przygotowane zostało specjalnie dla ojca świętego Benedykta XVI, który w tym momencie to miejsce zajmuje.
Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI towarzyszy sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej ksiądz kardynał Tarcisio Bertone, a także inni przedstawiciele orszaku papieskiego.
No i ta chwila, ten moment był takim trochę momentem wahania. Wszyscy czekali, aż usiądzie pierwszy, najznamieńszy gość, ojciec święty Benedykt XVI, po czym dopiero inni to uczynili.
Heiliger Vater,
przedstawiciel studentów Jarosław.
Ich habe lange nachgedacht, ob ich es wagen sollte, die Protokollbestimmung zu verletzen, um sie in ihrer Muttersprache begrüßen zu dürfen.
Ojcze święty, pozwól, że ja złamię trochę protokół i pozdrowię Cię w Twoim ojczystym języku.
Ojcze Święty, pozwól, że przywitam Cię na spotkaniu przedstawicieli świata akademickiego. Świata, jaki rodzi się z powszechnej potrzeby poznania świata, który samym swoim istnieniem świadczy o potrzebie połączenia drogi ludzkiego poznania z drogą formacji i ludzkiej przemiany. By człowiek, który rusza na poszukiwanie prawdy, z każdym krokiem tej drogi doznawał przemiany. Wydaje się, że potrzeba kryje się także w fundamentach religijnego doświadczenia chrześcijańskiego, jakie wypływa z dobroci Boga, który, jak mówi apostoł Paweł, jest mądrzejszy niż ludzie, na miłości, która wytrwa i nie obejmuje jej cząstkowe poznanie ludzkie, a która chce nabrać dziejowego wyrazu w życiu każdego z nas. Pałac, w którym się spotykamy, wznoszony był w ciągu wielu stuleci dla świata władzy. Budowniczowie połączyli ten gmach z kaplicą wszystkich świętych oraz z mocą ludzkiego poznania oraz katedrą świętych Wita, Wacława i Wojciecha, czyli z miejscami, gdzie każdy przejaw ludzkiej mocy i ludzkiego poznania styka się z ciszą i promieniującą głębią tajemnicy.
Meiner Meinung nach ist es symptomatisch, dass wir als Vertreter der akademischen Welt Sie eben an diesem Ort treffen dürfen.
Dlatego jest dla mnie znamienne, że jako przedstawiciele świata akademickiego możemy się spotkać z Tobą właśnie tutaj. Ojcze Święty, witaj między nami.
Drodzy Państwo, byliśmy świadkami tutaj przełamania pewnego, pewnej jakiejś takiej niedogodności, ale za chwileczkę o tym. Teraz powitanie głosi rektor Uniwersytetu Karola, profesor Wacław Hampl. Wasza Świątobliwość, Szanowny Panie Prezydencie i Pani Klausowa, Wasze Eminencje, Ekscelencje, Magnificencje, dostojni goście, wspólnota akademicka, Panie i Panowie. Jest dla mnie wielkim przywilejem, że mogę przywitać Was tutaj w Uniwersytecie, w imieniu Uniwersytetu Karola i w imieniu całej akademickiej wspólnoty i także wspólnoty innych uniwersytetów w Republice Czeskiej. Tutaj w sali Władysławowskiej Praskiego Zamku jest to symboliczny kontekst, który już przez samo otwarcie drzwi wschodniej stronie, która łączy tą salę z pałacem ceremonialnym inaugurującym kadencję czeskiej głowy państwa i z królewską kaplicą wszystkich świętych, kiedyś prywatną kaplicą fundatora praskiego uniwersytetu cesarza i króla Karola IV. To dzisiaj ta kaplica to
in the hustle and bustle of everyday life, we often forget that this Central European Acropolis contains places that are strongly linked with the beginnings of our academic community. A renowned cathedral school existed here for many years before the
musimy
foundation
pamiętać,
of the university,
to jest ten,
which is traditionally dated
czeski areopag, który istniał tu już od dawna, od szkoły przykatedralnej,
a
później po odnowieniu katedry istniała tutaj szkoła wiele jeszcze lat przed ufundowaniem uniwersytetu, który tradycyjnie datowany jest na 7 kwietnia 1348 roku, kiedy to król i późniejszy cesarz Karol IV nakazał, wydał akt fundacyjny praskiego uniwersytetu.
In the renewed, if symbolic, meeting of the secular and spiritual power.
Jako że Zamek Praski długo służył jako wspólny grunt wspólnego poszukiwań akademickich, dzisiaj staje się nim znów w tym odnowionym symbolicznym spotkaniu mocy świeckiej i mocy duchowej.
The oldest seal of our university, dating from around 1350 and to this day used as its logo, depicts the secular founder Charles IV giving the founding charter of the Prague
university. Twój poprzednik, papież Klemens VI, pragnął, aby W tym wspominanym mieście Praga było studium generalne i mogło ono zawsze przygotowywać także na te czasy, które nadejdą. Bulla papieska z 26 stycznia 1347 roku zagwarantowała, że wszystkie tutaj uprawiane dyscypliny mogą być reprezentowane w nowym uniwersytecie. I to nadało uniwersytetowi również prawo do nauczania i do tworzenia także innych europejskich uniwersytetów. Od samego początku było uznane, że uniwersytet będzie miał również fakultety i będzie miał najwyższą rangę, spinając ze sobą także fakultet teologiczny.
Is something that we see not simply as a just act of rehabilitation, but also as a way of emphasizing and realizing the integrative potential of the traditional university disciplines and values. Prague Castle is the setting for academic gatherings only on very special and historic occasions. In 1990, for example, it was here that the appointment of the first freely elected rectors of Czech and Slovak universities took place.
Jak już powiedziałem, Zamek Praski jest używany do zebrań akademickich, tylko jak chodzi o specjalne i historyczne okazje, na przykład w roku 1990, to tutaj właśnie wyznaczono to miejsce na pierwsze spotkanie w sposób swobodny wybranych rektorów czeskich i słowackich uniwersytetów. To tutaj miało miejsce to spotkanie. W tym samym roku to tutaj Jan Paweł II, papież, spotkał się z reprezentantami czeskich i słowackich, czeskiej i słowackiej społeczności akademickiej. On właśnie podkreślił, jego państwowa i duszpasterska wizyta była najlepszym wyrazem głębokich i fundamentalnych zmian, jakie właśnie wtedy zaszły i zapoczątkowane zostały w kraju tamtej doby. Które jak to nazwał prezydent, słusznie nazwał je cudem. In subsequent years.
The experience of this dialogue may not have reconciled all the different views.
Doświadczenie dialogu może nie łączyć różnych punktów widzenia, ale ma jakąś niezaprzeczalną, niepodważalną pomoc, aby zbliżyć wszystkich uczestników tego dialogu. Na naszej alma mater jest to wyrażane w żywej i konkretnej kooperacji pomiędzy trzema fakultetami teologicznymi, które w tym samym czasie reprezentują trzy fundamentalne czeskie tradycje religijne, katolicką, protestancką i husycką. Ważne święta państwowe, które zrodziły się z naszej bogatej chrześcijańskiej przeszłości, są celebrowane nawet dzisiaj w wysoce sekularyzowanych społeczeństwie czeskim jako symbol wzajemnego wspominania historycznych obrazów i tej wspólnotowej pamięci. Dzień misjonarzy Słowian świętych Cyryla i Metodego, to jest 5 czerwca, dzień spalenia mistrza Jana Husa, 6 czerwca i czeski dzień święto niepodległości, święto świętego Wacława,
28 sierpnia. Undoubtedly, the productive environment of leading universities helps to inspire you to your major texts that are reflected and thought of around the globe. Today, then, you have come here to the academic ground of Prague. Yet,
Dzisiaj przybywasz tutaj na tę akademicką ziemię w Pradze. Teraz możliwa... Być może nie wszyscy zorientowali się, że odwiedziłeś już tą salę przed rokiem, przedtem w roku 1992, aby dać pierwszy wykład nasz na terytorium Czeskiej Republiki na Teologicznym Fakultecie właśnie tutaj. Przywitaliśmy Cię wtedy nie tylko jako kardynała katolickiego kościoła, ale także jako wielkiego, ważnego dostojnika kościelnego, ale również jako sławnego i często sławną osobę nauczania autorytet intelektualny. Moc Twoich słów i Twój sąd zawsze był ceniony nawet przez Twoich oponentów i dzisiaj również raz jeszcze oczekujemy Twoich słów i z wielką zaciekawieniem i z wielkim zaciekawieniem i nadzieją. Drodzy Państwo, to były słowa powitania, jakimi obdarzył Ojca Świętego rektor Uniwersytetu Karola w Pradze, pan profesor Wacław Hampl. A w tym momencie widzimy chór akademicki, który przygotowuje się teraz, aby również i swoim występem uświetnić to wielkie historyczne wydarzenie, bo jak zaznaczył to w swoim przemówieniu rektor uniwersytetu, ta sala, to miejsce jest wykorzystywane na spotkania akademickie tylko w wyjątkowych, historycznych przypadkach, a z takim właśnie mamy do czynienia w tym momencie.
I przypomniał, że tutaj właśnie już w tej sali był z wykładem kardynał Ratzinger.
Отче наш, Отче наш, будь Господин есть мой пастырь.
Не буду мити недостатку.
Oh, holy, 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 holy.
Mr. President, distinguished rectors and professors, dear students and friends.
Panie prezydencie, szanowni rektorzy i profesorowie, drodzy studenci i przyjaciele. Nasze spotkanie tego wieczoru daje mi wielką okazję, aby wyrazić moje uznanie dla niepodważalnej roli, jaką w społeczeństwie uniwersyteckim odgrywacie w instytucjach wyższego nauczania. Dziękuję studentom, którzy tak miło przywitali mnie w waszym imieniu, członkowi uniwersyteckiego chóru za ich piękne wykonanie, a także szanownemu rektorowi Uniwersytetu Karola, profesorowi Wacławowi Hamplowi za jego poruszającą prezentację. Służba Akademii wymaga, aby czynić wkład na rzecz kulturalnego i kulturalnych i duchowych wartości społeczeństwa, ubogacać to intelektualne dziedzictwo narodu i wzmacniać fundamenty na przyszły, jego przyszłego rozwoju. Wielkie zmiany, które przeszły przez czeskie społeczeństwo 20 lat temu, były przecież przygotowywane przez wiele ruchów reformistycznych, które miały swój początek na uniwersytecie i w kołach studenckich. Kwestia, ten wysiłek na rzecz wolności nadal prowadzi pracę akademików, których diakonia prawdzie jest niezastąpowalna i niezbędna, aby utworzyć dobre warunki rozwoju społeczeństwa. Zwracam się do was jako były profesor pragnący tej prawdziwej akademickiej wolności i odpowiedzialności za autentyczne używanie rozumu i teraz jako papież, który w swojej roli pasterskiej rozpoznawalny jest jako głos etycznego i rozumowego autorytetu ludzkości, podczas gdy niektórzy spierają się nad kwestią, która wypływa z tego, że religia, wiara i etyka nie mają miejsca w opinii niektórych w tym wspólnym rozumie. Ten punkt widzenia nie wydaje się być aksjomatyczny. Wolność podkreśla też używanie rozumu, a Kościół, jak podkreśla Kościół, wolność jest skierowana na poszukiwanie prawdy i to właśnie daje wyraz w doktrynie chrześcijańskiej, która w rzeczywistości dała rozwój uniwersytetom. Zaiste, ludzkie pragnienie wiedzy zwraca każde pokolenie, aby żywiło się koncepcją rozumu i czerpało piło z czystego źródła wiary. To jest dokładnie bogate dziedzictwo klasycznej mądrości przyjętej i zaprzęgniętej w służbie Ewangelii, które pierwsi chrześcijańscy misjonarze przynieśli na tę ziemię, ustanawiając podstawy duchowego i kulturalnej jedności, jaka trwa do dzisiaj. W tym samym duchu mój poprzednik papież Klemens VI ustanowił Uniwersytet Karola w 1347 roku, który nadal czyni wielki wkład w szeroką europejską akademicką, religijną i kulturalną dziedzictwo. Właściwa autonomia uniwersytetu albo również wszystkich instytucji akademickich znajduje znaczenie w tym, w tej służbie skierowaniu na autorytet prawdy. Wszakże autonomia może funkcjonować w różny sposób. Wielka tradycja formacji otwarta na transcendencję, która stała się bazą uniwersytetów poprzez całą Europę, była w tym kraju i w innych systematycznie ograniczana przez ideologie, które redukowały, materialistyczne ideologie, które ją redukowały przez prześladowanie religii i przez zniewalanie ludzkiego ducha. Jednakże w 1989 roku świat doświadczył dramatycznego zwrotu, kiedy upadały totalitarne ideologie i triumfował ludzki duch. Pragnienie wolności i prawdy jest niezbywalną częścią naszej wspólnej naszego wspólnego humanizmu. Nigdy nie może być usunięte, wyeliminowane i tak jak pokazuje historia, jego odrzucenie jest niebezpieczeństwem dla samej ludzkości. To właśnie to pragnienie, które religijna wiara i także różna sztuka, filozofia, teologia i inne dyscypliny naukowe, każda według własnej metody szuka odpowiedzi zarówno na poziomie tej naukowej refleksji, jak i na poziomie praktycznym. Czcigodni profesorowie, rektorzy, dzisiaj wraz z wami dzisiaj wraz z waszymi badaniami tutaj dalszego podstawowego aspektu misji uniwersytetu, w który jesteście zaangażowani, ta misja nazywa się odpowiedzialnością za rozświetlanie umysłów i serc ludzi młodych i dzisiaj. To daje nam powinność i ta powinność oczywiście nie jest nowa. Od czasów Platona edukacja miała nie była jedynie jakąś akumulacją wiedzy czy sprawności, ale paideia, czyli ludzka formacja dokonywana na skarbach intelektualnej tradycji skierowanej na życie cnotą, na życie szlachetne. Podczas gdy wielkie uniwersytety rozszerzały się po Europie w średniowieczu i skierowały one się zaufaniem na ideę syntezy całej wiedzy, która zawsze była w służbie autentycznej humanitas, doskonałość indywidualna poprzez zjednoczenie dobrze zorganizowanego społeczeństwa. I tak również dzisiaj, gdy zrozumienie ludzi młodych, zrozumienie nad pełnością i zjednoczeniem z prawdą będzie wzrastało, wtedy będą ci ludzie zasmakują w odkrywaniu tego pytania, co oni mogą wiedzieć, i to ich otworzy na to rozległą przygodę tego, co mogą osiągnąć, kim mogą być i co oni powinni czynić. Ta idea integralnej edukacji, która bazuje na jedności wiedzy ugruntowanej w prawdzie, musi być na nowo podjęta. Ona przeciwstawia się tendencjom, które nawet są ewidentne w współczesnym społeczeństwie, które prowadzą do fragmentacji wiedzy. Z tym masywnym wzrostem informacji, technologii przychodzi także pokusa, aby odciąć rozum od poszukiwania prawdy, otoczeni przez fundamentalne orientacje przeciwne prawdzie, jednakże rozum wtedy zaczyna tracić swoje ukierunkowanie więdnie i pod pozorem skromności zawiera tylko w sobie jakieś częściowe i prowizoryczne sprawy, albo pod pozorem pewności sugeruje kapitulację wobec wymagań tych ludzi, którzy bez żadnego rozróżnienia nadają równą wartość praktycznie wszystkiemu. Ten relatywizm w sposób pewny wprowadza polityczny totalitaryzm. Ten relatywizm jest takim szczelnym kamuflażem, za którym czają się nowe zagrożenia dla autonomii akademickich instytucji, podczas gdy okres tych prześladowań ze strony politycznego totalitaryzmu minął, nie jest to też na całym świecie to wzrastanie w To rozwój rozumu i akademickich badań, subtelnie lub niesubtelnie, wymusza ugięcie się pod presją ideologicznego interesu grup i czai się tutaj na krótką metę utylitarne cele, jakieś tylko pragmatyczne, czyż tak nie jest? Co by się stało, gdyby kultura budowała samą siebie tylko na modnych argumentach i na maleńkich podstawach, nie odwołując się do wspaniałej tradycji, historycznej tradycji intelektualnej, albo gdyby budowała się na takich punktach widzenia, które są tylko krzykliwie promowane i jest próba ich mocnego utwierdzenia. Co by się stało, co się stanie, kiedy w tym zamęcie, który chce utwierdzić radykalny sekularyzm, odetniemy się sami od dających życie korzeni. Nasze społeczeństwo nie stanie się przez to bardziej rozumne, czy tolerancyjne, czy bardziej otwarte, ale raczej bardziej zamknięte, wyizolowane i nie będzie już chciało wysilać się, aby rozpoznać, co jest prawdziwe i co jest szlachetne i dobre. Drodzy przyjaciele, chciałbym umocnić was w tym wszystkim, z czym wychodzicie, aby spotkać się z idealizmem i wielkodusznością młodych ludzi dzisiaj, nie tylko przez program studiów, ale im towarzyszycie, aby oni wzrastali, aby doświadczali również tych wielkich idei wzajemnego wspierania się w wielkim wyzwaniu nauczania. Poziom analizy i to, co wymaga jest, aby stawiać te wielkie pytania, hipotezy połączone razem z rozważną wnikliwością, może dać to skuteczne antidotum przeciwko współczesnym prądom alienacji, które czasami znajdziemy w naszych społeczeństwach. W tym kontekście ta wielka humanistyczna wizja misji uniwersytetu, jaką chciałbym dzisiaj bardzo też krótko wspomnieć mojego poprzednika, który wskazywał na to wzajemne przenikanie się wiary i rozumu. Jan Paweł II, jak wiecie, promował to pełniejsze zrozumienie i w relacjach pomiędzy wiarą i rozumem, które są dwoma skrzydłami ludzkiego ducha, unosząc go do kontemplacji prawdy. Każdy siebie wzajemnie wspiera, chociaż działają w inny sposób. A teraz są tacy ludzie, którzy pragną odciąć rozum od wiary. Nie tylko zwolennicy pozytywistycznego wykluczenia boskości z uniwersalnego rozumu negują to, co jest najgłębszym przekonaniem wyznawców religii. Oni również udaremniają ten dialog kultur, którzy przecież sami proponują. Zrozumienie rozumu, który jest głuchy na boskość, który spycha religię tylko do kategorii subkultury, jest niezdolne do wejścia w dialog kultur w naszym świecie, który przecież tego dialogu bardzo potrzebuje. I na koniec, wierność człowiekowi wymaga wierności prawdzie, która jedynie może być gwarantem wolności. To przekonanie ludzkiej zdolności do poszukiwania prawdy, do znalezienia prawdy i do życia prawdą, niech ono prowadziło właśnie do powstania europejskich uniwersytetów i zapewne musimy odnowić dzisiaj także to przekonanie, aby dać odwagę do intelektualnych poszukiwań niezbędnych do rozwoju i autentycznego ubogacenia, rozkwiecenia przyszłości humanistycznej. Z tymi refleksjami, drodzy przyjaciele, powierzam wam także moje pełne modlitwy, życzenia wszystkiego dobrego, co potrzebne jest waszej pracy i podziwiam was, dziękuję za to, że zawsze byliście skierowani na to poszukiwanie tego, co prawdy, która nas naprawdę wyzwala. Dla was i dla waszych rodzin również przywołuję Bożego błogosławieństwa, radości i pokoju. Tymi słowami zakończył swoje przemówienie Ojciec Święty Benedykt XVI.
Amen.
w tym momencie rektor Uniwersytetu Karola w Pradze, profesor Wacław Hampl, przedstawia Ojcu Świętemu profesorów poszczególnych katedr, wydziałów, fakultetów i jak widzimy, Ojciec Święty tutaj powiedział, zadeklarował, że przybywa tutaj jako były profesor, który poszukiwał także cały czas tej autonomii badań naukowych, ale także jako papież, który pełni swoją misję pasterską, a zatem pełni tę misję głoszenia prawdy, prawdy, która wyzwala. Podchodzą do Ojca Świętego także, jak widzimy tutaj, przedstawiciele i braci studenckiej.
Teraz jest właśnie ten student, który witał Ojca Świętego w języku niemieckim.
No i dodajmy właśnie tutaj ta myśl, że przełamane tym samym została pewna taka obawa, niezręczność, jakiś tabu. Mówiło się tutaj w pewnych kręgach przed przyjazdem Ojca Świętego, że z uwagi na historyczne zaszłości pierwszej połowy XX wieku nie powinno tutaj paść z ust Ojca Świętego żadne słowo w języku niemieckim. A w tym momencie byliśmy świadkami, kiedy na powitaniu to jeden z gospodarzy, czyli z Czechów, tutaj witających Ojca Świętego, on użył tej mowy ojczystej Ojca Świętego Benedykta XVI i to również było bardzo takie, świadczyło o tej otwartości, o tym jakimś nieobciążonym niczym, gościnnym, pełnym szacunku przyjęciu Ojca Świętego Benedykta XVI właśnie tutaj w Pradze, tutaj w Republice Czeskiej.
Od samego początku na tym uniwersytecie studiowało wielu studentów właśnie z Niemiec. Jak tutaj czytamy, studenci niemieccy tworzyli drugą po czeskiej główną nację uniwersytecką. Przypomnijmy, że Uniwersytet Karola w Pradze to najstarszy uniwersytet w Europie Środkowej, został założony w 1348 przez cesarza Karola IV, zorganizowany na wzór Uniwersytetu Paryskiego. I wielu studentów i wykładowców pochodziło z zagranicy, zwłaszcza z Niemiec, a także i z Polski. Teraz Ojciec Święty składa swój podpis w Złotej Księdze.
I drodzy Państwo, to rzeczywiście wyjątkowa, historyczna chwila, jak stwierdził to rektor uniwersytetu, ale to też ta ciekawostka, kardynał Józef Ratzinger także tutaj wygłaszał wykład, inaugurując Fakultet Teologiczny, a jak słyszeliśmy, obecnie są tutaj trzy wydziały teologiczne, katolicki, protestancki i husycki na Uniwersytecie Karola w Pradze.
Myślę, że warto dodać, że Jan Hus był tutaj rektorem, wykładowcą tego uniwersytetu w latach 1401-1412. Gaudamus igitur. Gaudamus igitur.
Państwu dodajmy, że sala Władysławowska, największa sala na Zamku Praskim, bardzo prosta, bez ozdób, jedyną takim piękną ozdobą to jest wspaniałe sklepienie, które sprawia wrażenie, że jesteśmy pod jakimiś gałęziami pięknego lasu. I tutaj obok, z lewej strony, gdy patrzymy w tym momencie, jest wyjście do komnat królewskich. To tam zatrzymywała się także polska rodzina królewska, gdy rezydowała na zamku w Pradze. Oto tam też doszło do takiego słynnego wydarzenia, jakie znamy z historii pod nazwą defenestracja praska. To właśnie stamtąd wyrzucono przez okno posłów cesarza w geście takim bardzo jaskrawym, mocnym pokazania, że tutaj jest niezależność, że tutaj nie ugniemy się pod cesarską władzą. Akademicy już opuszczają tę salę. Opuścił ją Ojciec Święty Benedykt XVI w towarzystwie pana prezydenta Czeskiej Republiki Václava Klausa i przemówienie to na pewno będzie szeroko komentowane, będą podkreślane z niego te wyjątki. My do niego również będziemy zapewne jeszcze powracać, a w tym momencie kończymy już naszą transmisję ze stolic Czech, z Pragi, z praskiego zamku na Hradczanach, sali Władysławowskiej, zapraszając jeszcze Państwa na program jutrzejszy.
Drodzy Państwo, jutro Ojciec Święty o godzinie 8:15 z nuncjatury apostolskiej w Pradze uda się do miasta Stara Bolesław i tutaj nawiedzi Kościół świętego Wacława, odda cześć relikwiom, a godzinie 9:45 na Błoniach odprawi uroczystą mszę świętą. Przypomnijmy, że jutro jest Narodowe Święto Czechów, natomiast po południu już Ojciec Święty Benedykt XVI zakończy swoją pielgrzymkę i odleci do Rzymu. Zapraszamy Państwa zatem na
to przeżywanie mszy świętej. Przypomnę, że tak jak wczoraj tematem dnia była wiara, dzisiaj nadzieja, jutro Ojciec Święty Benedykt XVI skupi się na miłości i także da specjalne orędzie dla ludzi młodych. To stanie się tam na Błoniach w Starej Bolesław na zakończenie mszy świętej. A my dziękujemy bardzo. Oddajemy teraz z Pragi głos do studia Radia Maria i Telewizji Trwam w Toruniu. Żegnają się z Państwem
Ojciec Jan Król
i Ojciec Jacek Cydzik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.